Komentarze w Radiu Gdańsk.
12 minut po godzinie 9. Michał Pocześniak, dzień dobry, witam słuchaczy Radia Gdańsk i komentatorów dzisiejszych na łączu telefonicznym. Karol Gac, Tygodnik do Rzeczy, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
I ze mną w studiu Piotr Piotrowski, gość niedzielny, wykładowca akademicki, witaj.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panowie, dzisiaj w południe zaplanowano oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy, który ma podsumowywać w nim konsultacje w sprawie tworzenia rządu. Do 12 pozostało jeszcze niespełna 3 godziny, ale ja panów poproszę o wasze podsumowanie tego, co wiemy na temat tych konsultacji. Na początek Piotr Piotrowski.
No więc... W zasadzie na pewno nie poznamy nazwiska nowego premiera. To już usłyszeliśmy z ust pana ministra Mastalerka. Na pewno będzie podsumowanie konsultacji przez pana prezydenta. I co jeszcze? Czego się dowiemy? Tego, że takie zdanie już też padło, że konsultacje były przeprowadzane na poważnie. Co oczywiście jest jasnym sygnałem, że tutaj no, te konsultacje, te spotkania były faktycznie prowadzone po to, żeby pan prezydent to nazwisko ujawnił, ale też pewnie dopiero w momencie, kiedy no, dojdzie do przekonania, że będzie to ta właściwa, a nie inna osoba. No i drugi przekaz, dość ważny, że nie będzie skrócenia kadencji Sejmu,
czyli do 12
Sejm
listopada.
Dokładnie będzie pracował tak, jak miał pracować i no tutaj chyba też taki jasny przekaz do wszystkich, że nie ma się z drugiej strony co chyba spieszyć z tym, bo słyszymy taki dość jasny sygnał, szczególnie z obozu Koalicji Obywatelskiej, że no jak najszybciej tutaj już powinien ten premier być zdesygnowany, oczywiście mowa o Donaldzie Tusku. No tutaj prezydent jest zdania, że wszystko się odbędzie w terminach konstytucyjnych, takich jak powinny to być.
Karol Gac, Tygodnik do Rzeczy.
Ja właściwie w dużej mierze mógłbym się podpisać pod tym, co powiedział przed chwilą mój szanowny przedmówca. Oczywiście spodziewam się, że będzie tam więcej kurtuazji, a mniej treści w tym oświadczeniu pana prezydenta. To znaczy spodziewam się, że usłyszymy słowa na temat tego, że konsultacje przebiegały w dobrej atmosferze, że one są potrzebne, że no, najważniejsza jest teraz współpraca. No ale oczywiście nie będzie tam zawartej treści, w tym tej przede wszystkim, na którą wszyscy czekamy, czyli to, co już usłyszeliśmy, jak powiedział przed chwilą pan redaktor z ust Marcina Mastalerka, czyli nazwiska premiera. Prezydent oczywiście z jednej strony sonduje partie polityczne, sprawdza, jak to poparcie rzeczywiście się rozkłada. Tu oczywiście nie jako partie opozycyjne zrobiły krok uprzedzając, deklarując, że ich kandydatem jest Donald Tusk, kandydat na prezesa Rady Ministrów, ale z drugiej strony sądzę, że to może być też taka próba budowy ewentualnych mostów na przyszłość. To znaczy, jeżeli rzeczywiście powstanie nam rząd partii jeszcze opozycyjnych, tych trzech, no to ta kohabitacja będzie burzliwa, to tam będą różnego rodzaju napięcia i kto wie, być może takie spotkanie miało też zapoczątkować ewentualne mosty na przyszłość. Więc ja się spodziewam raczej kurtuazji, raczej ciepłych słów prezydenta pod adresem delegacji, które przyszły, delegacji komitetu, przedstawicieli partii politycznych. Wiemy, że prezydent ma tutaj absolutnie wolną rękę, to znaczy nie jest związany, poza rzecz jasna pewnymi terminami, no nie jest związany niczym, więc on może wskazać, kogo tak naprawdę uzna za stosowne. Może to być przedstawiciel partii rządzącej, może to być przedstawiciel inny, więc tutaj pełna dowolność ze strony pana prezydenta, choć też trzeba przypomnieć, co prawda nikt chyba nie zakładał takiego, albo raczej ten scenariusz, który mamy obecnie, wydawał się mało prawdopodobny, ale prezydent jeszcze przed wyborami zasugerował w jednym z wywiadów, że tym kandydatem będzie kandydat, przedstawiciel partii zwycięskiej. Wydaje się, tak ja bym przynajmniej prognozował, że wydaje się, że w tym pierwszym, tak zwanym pierwszym kroku może wskazać na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, czyli premiera Mateusza Morawieckiego, no, ale oczywiście dopóki tej decyzji nie będzie, no to wszystko jest tutaj możliwe, zwłaszcza, że prezydent być może ma własną tutaj strategię, no i zgadzam się też z tym, Tu też sądzę, że prezydent nie będzie się zanadto śpieszył, jeśli chodzi o pierwsze posiedzenie Sejmu. Myślę, że ono rzeczywiście będzie w połowie listopada. Nie ma takiej potrzeby. Ja rozumiem oczywiście taką praktykę partii opozycyjnych, które próbują wywierać nacisk na prezydent. To też jest wielce takie wymowne, jeśli chodzi o zachowanie polityków opozycji.
Skąd, panie redaktorze, to dążenie do tego, by jak najszybciej to wszystko zrobić? Czy to nie jest tak, że opozycja trochę obawia się tego, że im dłużej oni będą ustalać podział łupów, powiedzmy, tym więcej może być niesnasek?
Być może, ale z drugiej strony ja myślę, że to jest po prostu taka zwykła ludzka i polityczna chęć przejęcia już władzy. Znaczy, mówiąc wprost, wiemy doskonale, że tym głównym spoiwem tych partii opozycyjnych będzie władza i sprawowanie władzy, bo tych rozbieżności będzie rzeczywiście wiele. No i partie opozycyjne oczywiście próbują wywierać nacisk, by już jak najszybciej tę władzę przejąć. Z drugiej strony oczywiście także naciskać na prezydenta, no bo dają sobie sprawę, że ta kohabitacja też może być długa i burzliwa. No to nie jest nic, czego byśmy nie doświadczali, nie widzieliśmy przez ostatnie lata, więc to absolutnie nie zaskakuje z punktu widzenia partii opozycyjnych. W jakim stopniu jest to zrozumiałe, jeśli chodzi o grę polityczną, ale absolutnie nie należy się tym przejmować. No to jest też pewnego rodzaju teatr polityczny czy demonstracja polityczna. Takich było już wiele. Prezydent tutaj ma pełną dowolność i myślę, że doskonale też wie, co robi. No i ostatnia kwestia. Z punktu widzenia, jeżeli popatrzymy na takim poziomie, z punktu widzenia gry politycznej czy interesów politycznych, to prezydent absolutnie nie ma żadnego interesu politycznego w tym, by przyspieszać rządy partii opozycyjnych, partii z przeciwnych obozów, partii, które przecież grożą, że postawią go przed Trybunałem Stanu. No więc absolutnie mnie to nie zaskakuje.
I ostatnie zdanie w tej kwestii, Piotr Piotrowski.
Jeszcze wracając do kwestii prezydenta, to też jest taki, wydaje mi się, podskórny taki jego sygnał, że przede wszystkim będzie tu strażnikiem rozwiązań konstytucyjnych, dlatego nie będzie, tak jak już powiedzieliśmy, przyspieszał niczego. Z drugiej strony jasno daje sygnał, że wszystko, co się moim zdaniem będzie działo w najbliższych miesiącach, jeżeli oczywiście przyjmie ten wariant opozycyjnego rządu, w relacji de facto do swoich też poglądów, no bo wiadomo, że jest bezpartyjny, to no to też tutaj będzie się trzymał określonych konstytucyjnych procedur. Co do jeszcze jedno zdanie, tylko a propos tego, tak jak tutaj redaktor prowadzący powiedział, gasnącego ognia, to wydaje mi się, że te wszystkie tutaj ruchy, czy to, co słyszymy, to przyspieszenie, to też jest trochę tak już w perspektywie, wydaje mi się, to jest oczywiście moje prywatne zdanie, wydaje mi się, że to chodzi też o kontekst zbliżających się wyborów samorządowych i lewica to podkreślała, ten pęd taki tutaj wręcz naciski na prezydenta, żeby jak najszybciej, cytuję tutaj przewodniczącego Czarzastego, żeby nie kombinował. Pojawiło się takie sformułowanie. Koalicja Obywatelska też jakby tutaj podnosi to ciśnienie, żeby było szybkie działanie. Nie mogą sobie te partie pozwolić na to w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych, że będą nie realizowały obietnic z wyborów do Sejmu i Senatu.
Czekamy na godzinę 12 na oświadczenie głowy państwa, a panowie, jeszcze jedna sprawa związana też z wyborami. Stan finansów państwa przedstawiony przez Prawo i Sprawiedliwość i przedstawiony przez, no ogólnie mówiąc, Koalicję Obywatelską. Według premiera Mateusza Morawieckiego są w budżecie środki na sfinansowanie obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, czyli poniekąd także tych obietnic, które pojawiały się w planach opozycji, a tymczasem opozycja grzmi o dziurze budżetowej, o tym, że nie ma pieniędzy, nie będzie pieniędzy. Karol Gac, jak patrzy na tą sprawę?
Ja myślę, że wczorajsza konferencja premiera i minister finansów rozwiała tutaj wszelkie wątpliwości. To znaczy, to, co robi opozycja, to jest moim zdaniem próba budowy narracji doskonale znanej Polakom, doskonale znanej nam wszystkim, pod tytułem: pieniędzy nie ma i nie będzie. To znaczy, Doskonale było wiadomo już wcześniej, że to partie opozycyjne, a przynajmniej Koalicja Obywatelska, dosyć luźno podchodzą do obietnic wyborczych. To też o tym, to też pokazywała przeszłość i rządy koalicyjne PO i PSL. No i to właściwie nie zmieniło się nic. Znaczy w sytuacji, w której dzień po wyborach partie opozycyjne nagle zaczęły suflować tą narrację i mówić o tym, że być może część obietnic trzeba będzie odłożyć na później, że być może trzeba się zastanowić, że tych pieniędzy nie ma, no to za jasne pokazuje, że może być dążenie, przynajmniej w części obszarów, by rzeczywiście dokonywać cięć, by mówić, że tych pieniędzy nie ma. Tu przeczą temu twarde liczby i to najróżniejsze liczby. Oceny Eurostatu, Unii Europejskiej, oceny agencji ratingowych, także twarde liczby, jeśli chodzi o kwestie deficytu budżetowego, ale także wielkości budżetu. No budżet się nam praktycznie podwoił od rządów PO-PSL, a teraz politycy opozycji przyjmują narrację, że tych pieniędzy nie ma. No i ostatnia kwestia. Gdyby założyć na chwilę, że rzeczywiście jest tak, jak politycy opozycji mówią, to przecież ta narracja opozycji jest stała. Ona była też taka w ostatnich miesiącach, by nie powiedzieć latach. No więc skoro politycy opozycji czysto teoretycznie byli tego świadomi, to dlaczego składali tak kosztowne obietnice wyborcze? Bo przecież politycy opozycji także w kampanii mówili, że budżet jest w fatalnym stanie. Nie przeszkadzało to im składać różnych obietnic wyborczych, także bardzo kosztownych, a teraz nagle dzień po wyborach, dosłownie dzień czy dwa po wyborach, zaczęli suflować narrację pod tytułem pieniędzy nie ma i nie będzie. Więc ja to rozpatruję w kategoriach czysto narracyjnych, tak by wytworzyć pewną narrację, by wytworzyć pewne emocje, a nie w kategoriach faktów, ponieważ te fakty przeczą temu, co mówi opozycja.
No, twarde dane, te rzeczywiście Eurostatu i inne pokazują, że nie jest to taka sytuacja, jak maluje ją opozycja. No, ale rzeczywiście tutaj redaktor Gac przypomniał o tych obietnicach i zwiększenia kwoty wolnej od podatku. I choćby, jak ja pamiętam, 800+, czyli waloryzacja podstawowego programu społecznego 500+, miała zdaniem opozycji pojawić się dużo wcześniej, a nie od stycznia przyszłego roku. Redaktor Piotrowski.
Dokładnie. Tutaj te obietnice, to pamiętamy wszyscy, ale przypomnę tylko te liczby, które były stawiane na kolejne partie. Tutaj, jeśli chodzi o kosztowność tych obietnic wyborczych, to przecież Koalicja Obywatelska przebiła na głowę Lewicę, która nam się tak w sposób naturalny kojarzy ze składaniem obietnic i w ogóle z państwem socjalnym, także tutaj to było, teraz sięgnę pamięcią, bodajże ponad 500 miliardów to miało wszystko kosztować, to jest w granicach tego, co jest oczywiście też prognozowane tutaj przez obecny rząd, no nie, to jest trochę mniej, jeśli chodzi o finanse publiczne, no tutaj przypomnę, że największą kwotą, która będzie jakby konsumować pieniądze, nie będzie obronność, tak jak to było tutaj też w wyborach podkreślane, tylko oczywiście standardowo wydatki na opiekę zdrowotną. No warto też przypomnieć, że program 800+, to jest tam bodajże 60 miliardów złotych, więc to nie jest też jakaś tam potężna kwota, natomiast co warto tutaj jeszcze przypomnieć, czy na co wskazać, to, że relacja długu do PKB jest cały czas w tendencji spadkowej, tak? Czyli
i w kondycji bardzo dobrej.
Dokładnie, bardzo dobrej. To się przekłada, pomimo tego słowa spadek, na bardzo dobrą kondycję. No cały czas ta dziura oczywiście będzie w budżecie w tym roku. Tam jest bodajże zaprognozowane 90 miliardów, no w tej chwili to nawet nie sięgnęło, mamy październik, kończy się, nawet nie połowy tej kwoty, więc no, chyba jest jasna odpowiedź.
Wszystko się wyjaśni i to już niedługo. Czy będą spełniane te obietnice wyborcze, czy wytłumaczenie będzie brak pieniędzy w budżecie państwa. I na koniec, panowie, reforma Unii Europejskiej. Eliminacja zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie Unijnej. Transfer kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom Unii Europejskiej. Pierwszy krok ku temu, by to się stało, został już zrobiony. Karol Gac, czy spodziewasz się, że ten kolejny krok będzie wykonany i dojdzie do tych reform?
To rzeczywiście jest wstęp do tej wielostopniowej procedury, która jest dosyć skomplikowana, ale tak, spodziewam się, że ten kolejny przynajmniej krok, czyli głosowanie w Parlamencie Europejskim, może pokazać, że jest taka wola. O tej woli zmian Unii Europejskiej mówi się od dawna, nie po to mieliśmy tak zwane takie pseudo konsultacje dotyczące właśnie zmiany traktatów, nie po to Niemcy wpisywali to do umowy koalicyjnej, czy kanclerz Scholz mówi o tym otwarcie, by tego nie przeprowadzić, ale te pomysły, te propozycje, już nawet nie pomysły, te propozycje, które nam się wskazuje, które nam się proponuje, są niezwykle groźne. I to nie tylko dla Polski, dla tak naprawdę bardzo dużej części państw Unii Europejskiej, zwłaszcza naszego regionu, to jest w dużej mierze rzeczywiście likwidacja suwerenności. No, zlikwidowanie weta w 65 przypadkach, oddanie de facto większych kompetencji Brukseli czy Komisji Europejskiej, właściwie mało co już kompetencji pozostawienie państwom członkowskim i wiele, wiele innych rzeczy, które są niezwykle groźne. No, cała nadzieja w tym, po pierwsze, by bić na alarm od samego początku, po drugie, że ta procedura rzeczywiście się nie zakończy, bo tam trzeba też jednomyślności, to nie tylko jeśli chodzi o przedstawicieli rządów, także parlamentów. Tutaj mam nadzieję, że to jeśli już będzie potrzeba, jeśli będzie głosowanie, jeśli dojdzie do tego etapu, to będzie to głosowanie na poziomie 2/3, ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że te tendencje są widoczne,
mocne i widoczne. I ostatnie zdanie, Piotr Pietrowski.
No, niewątpliwie będziemy szli w tym kierunku, tylko to się nie powinno dziać za szybko. No, nie jesteśmy my jako Polska krajem, który tutaj jest w tak silnej pozycji, żeby sobie na to pozwolić. Ja chcę tylko powiedzieć, że z takiej perspektywy historiozoficznej to oczywiście to będzie miało sens, no ale to nie może się stać za szybko. Ten twór taki ponad państwowy ma rację bytu w zderzeniu globalnym, no ale no, nie za szybko, podkreślę to jeszcze raz.
Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańsk. Dziękuję. Piotr Pietrowski, gość niedzielny, wykładowca akademicki na łączu telefonicznym Karol Gadz z tygodnika.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję i życzę miłego dnia.